kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
Wróćmy dzisiaj ponownie do opowieści o Józefie Jaremie. Jego malarstwo i jego osobowość mają wyjątkowo dynamiczny wymiar. Taki niespokojny duch, który cały czas działa, coś wymyśla lub inspiruje innych.
Powiem panu od razu, że on marzy o tym, żeby przywrócić Cricot, jego Cricot. Tłumaczy swoje teksty na francuski, ale oczywiście nie udaje mu się znaleźć, zainteresować kogoś taką sceną. Już powiedzmy sobie, że w tym czasie, w latach 60. to już nie byłaby taka nowość, prawda?
Gdzie w tym wszystkim jest jego malarstwo?
Całkowicie odwraca się od kapizmu, czyli od tego malarstwa figuratywnego, bardzo często pejzażowego, skupionego na takim poimpresjonistycznym przeżywaniu świata. Bo świat, ten świat powojenny, to jest przede wszystkim wielka eksplozja abstrakcji głównie lirycznej, także geometrycznej, ale ona nie jest, ta geometria nie jest tak zachłanna. Natomiast artystów wciąga ta swoboda, action painting, tego działania. Zresztą jest to bardzo bliski nurt z egzystencjalizmem. Zapisać na obrazie tą chwilę, kiedy jestem tutaj obecny, te rozbryzgi farby, to ściekanie, to działanie się, obraz, który jakby jest w działaniu cały czas, on się zasklepia w końcu.
No to spójrzmy na pracę, przed którą stoimy. Fala pomarańczowo-zielona. Praca z 1972 roku. No to jest właśnie fala, to jest ten ruch, to jest ta dynamika. No
oczywiście. Przy tym obrazie może warto wspomnieć przyjaciela kapistów z czasów przedwojennych, Tytusa Czerzewskiego, który miał, mówiliśmy o tym, że miał właśnie te kompozycje przestrzenne. Czy tego typu kompozycje Jarema przypomniał sobie od Czyżewskiego. Czy to była zupełnie inna inspiracja, to tego się już nie dowiemy, ale to wprowadzenie rzeczywistej przestrzeni w ramie właśnie, żeby to
działało. W ramie mamy falę.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że w tych jego swobodnych, w sumie dość swobodnych kompozycjach jest jednak pewien rytm, pewien porządek.
Jeden z obrazów Józefa Jaremy poza gablotami, on przyciąga uwagę nie tylko formatem, ale w ogóle taką intensywnością kolorów, nasyceniem kolorów.
Zwróćmy uwagę, że to są cały czas takie formy geometryczne, proste. Te kolory się przenikają. Jest tu straszliwa dynamika. Niech pan popatrzy, jak one na siebie zachodzą. Jaka to jest jakby walka form.
Też atakują nas, widzów.
Tak. Trochę takie wrażenie, jakby za chwilę przetworzyło się to w jakąś rzeźbę wręcz. Coś, co rzeczywiście istnieje w przestrzeni. Powiedziałbym, że to chyba jeden z najlepszych jego obrazów. Najbardziej takich dynamicznych, ten dynamizm właśnie dodaje sił tej sztuce.
W 1995 roku Muzeum w Sanoku zorganizowało wystawę prac Józefa Jaremy.
I Jaremy, i Sperlingowej. Zrobiliśmy taką wystawę obojga artystów. Muszę przyznać, że to było ciężkie zadanie w tak trudnej sytuacji finansowej, w jakim było wówczas muzeum. Powiem, że większość moich siwych włosów i tych, których już nie mam, to jest chyba skutek starania się cały czas o środki, których nie mogłem pozyskać, więc sam nawet nie wiem, jak udało się wziąć busa. Jeszcze granice nie były otwarte. Pojechaliśmy do tego Paryża. skrzynią. Już po jakimś wstępnym wytypowaniu obrazów spakowaliśmy skrzynię, której razem z kierowcą nie mogliśmy ruszyć. I na dodatek trzeba było jeszcze pojechać do Grand Palais i dokonać odprawy celnej. Z mieszkania na 4. piętrze jakoś przepchaliśmy tą do windy, tą ciężką skrzynię, zjechaliśmy windą na dół i pchaliśmy to do auta, ale auto ma wysokie zawieszenie, trzeba to podnieść do góry. Jakoś daliśmy tą skrzynię pod projekt, myślę sobie, Boże, jeżeli oni w tym Grand Palais każą nam to teraz wyjąć, rozpakować, potem spakować jeszcze raz, wsadzić znowuż do auta, to ja już nie będę miał na to zupełnie siły. Ale we Francji to wyglądało tak. Gdyby wśród tych obrazów był rzeczywiście Matisse, z którym znała się Sperlingowa, bywała u niego w pracowni, rozmawiała z nim i tak dalej. A więc gdyby się znalazł jakiś Matisse, czy może Picasso, to moglibyśmy tak samo przewieźć go przez granicę, ponieważ tam było tylko pieczątka i proszę jechać. I to wszystko. Nikt nawet nie popatrzył na skrzynię, jak to jest zapakowane i tak dalej. No ale żeby jeszcze dokończyć ten wątek mordęgi, jaka nas czekała, to myślę, że starsze osoby pamiętają, że na granicy niemiecko-polskiej czekało się nieraz 24 godziny. To był okres chyba luty, zimno jak nie wiem. My w tym blaszanym busie całą noc, grzejąc jakimś palnikiem gazowym, myślę sobie, Boże, czy mi to jest potrzebne?
Sztuka jednak wymaga wyrzeczeń.
Także muszę przyznać, że były to wyrzeczenia, ale przywieźliśmy. Potem zaczęły się jeszcze pewne problemy celne z naszymi celnikami. W Paryżu tylko pieczątka, a tutaj przy odbiorze to wszystko przeglądanie. To ja jestem również jako pracownik muzeum jakimś przedstawicielem państwa, bo ja tego nie przywożę prywatnie. O rany, no dobra, zdjęcia, ale jakoś żeśmy też przez to przeszli. Także dzisiaj sobie nie wyobrażamy, że to było ciągle pokonywanie schodów, żeby taką wystawę przywieźć tutaj.
Powiedzmy kilka słów na temat Marii Sperling. Powiedzieliśmy, że razem z Józefem Jaremą tworzyli parę ludzi zakochanych. Późna miłość, ale jakimi byli partnerami artystycznymi? Czy Józef Jarema przytłaczał tą swoją osobowością i talentem talent Marii Sperling?
Absolutnie, absolutnie. Właściwie, jeżeli się oglądało jej wcześniejsze prace, to one były bez jakiegoś wyraźnego śladu osobowości, a pod wpływem Jaremy zaczęła robić podobną abstrakcję. Już bez tego wewnętrznego ognia, który trawił Jaremę.
Ślady efemeryczne, taki tytuł nosi tę pracę.
Szczerze mówiąc, efemeryczność jest tutaj czytelna. Jest to bardzo ładny obraz. Kolaż właśnie z takiego wydzieranego papieru sklejanego razem. Natomiast jeszcze w naszej sali gobelinowej, to też jest z tej wystawy przywiezione. Mamy dwa gobeliny, bo tym też zaczęli się zajmować. Mamy tam dwie kompozycje, też bardzo ładny gobelin Marii Sperling i drugi Jaremy w duchu tych obrazów. A powiedziałbym, że gobelin jest może w duchu tego jej obrazu, który widzimy na ekspozycji. Ale oprócz tego wykonywali dzieła niejako na zamówienie Delaunayów czy Arpa, czyli kompozycje tych artystów. Ci artyści się do nich zwracali z konkretnym swoim dziełem, żeby oni utkali z tego gobelin. I oni to robili. Tego oczywiście nie ma ani w zbiorach francuskich, bo to była czysto zarobkowa praca dla nich, ale artystyczna. No myślę, że one były tak samo piękne. Nawet w fotografiach się nie zachowały. Zachowały się tylko w tych zapiskach, listach i tak dalej. To był taki dodatkowy nurt. Natomiast gdybyśmy powiesili tutaj, tak jak wtedy na wystawie, takie obrazy właśnie w stylu Jaremy, no to okazałoby się, że są jednak dużo słabsze, że nie wytrzymują twórczości Jaremy. Ona miała zresztą chyba świadomość. Jarema to był dla niej wspaniały człowiek. Jak ja z nią rozmawiam, pytam, może by pani coś jeszcze opowiedziała o tych kontaktach z Matissem, no to ona tam jakąś historię krótką opowiada i za chwilę przechodzi. Ale prawdziwym artystą był Jarema, pan sobie nie zdaje sprawy, jakim on był artystą. Więc proszę zobaczyć, ile różnych rzeczy ten człowiek robił i jaką miał renomę w tym środowisku, no, wybitnych artystów współczesnych tamtej epoki. Został po nim tej dokumentacji taki film w Ogrodzie Proroka, gdzie Jarema chodzi po ogrodzie, pielęgnuje drzewa i raz po raz coś mówi. Film jest niemy, więc nie wiemy, co mówi. On był traktowany przez innych, a więc przez Marię Sperling, jako filozof, prorok, który skupia wokół siebie. On zresztą tą filozofię usiłował jakoś tam uprawiać w swoich niesłychanie chaotycznych tekstach, notatkach, które pisze normalnie, linijkę, nagle pisze do góry nogami, nagle po marginesie pisze zdania, które nie mają przecinków, które się nigdy nie kończą, które nie zaczynają się wcale od dużej litery. Żeby to rozczytać, to moja koleżanka musiała naprawdę sporo trudu, żeby go rozczytać z tych wszystkich jego myśli i złożyć to w jakieś zamknięte zdania. Wie pan, jak byłem w Paryżu, jak przeglądałem te prace, to włosy stawały mi dęba, bo ten artysta kompletnie nie był zainteresowany przetrwaniem dzieła. Mieszał ze sobą techniki, na oleju malował jakimiś plakatówkami. Ja otwieram teczkę, gdzie są kompozycje na gazetach robione, już nie mówiąc, że papier gazetowy ledwo się już trzyma, ale to wszystko się rozsypuje, to wszystko jest proszkiem. Jakie farby, jaki klej do tych farb, jakie podłoże, to go zupełnie nie interesowało. I myślę sobie, przecież cała ta teczka nadaje się już właściwie tylko i wyłącznie do spalenia. Żaden konserwator by tego nie był w stanie zabezpieczyć. On był przede wszystkim artystą, który nie zrealizował dzieła na miarę tego, kim faktycznie był. Czyli to rozproszenie na tysiąc różnych rzeczy nie pozwoliło mu się skupić na szukaniu tej własnej, jedynej, doskonałej formy plastycznej, przed którą moglibyśmy stanąć w zachwyceniu. Powiedzmy, to był fenomen artystyczny, nie do końca zrealizowany w malarstwie.
Był to kolejny odcinek cyklu Kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku według Wiesława Banacha. Rozmawiał Adam Głaczyński.